będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, witam się z Państwem Małgorzata, a dzisiaj goszczę w studio panią profesor doktor habilitowaną Wiarę Małdziewą. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Z Katedry Bałkanistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Drodzy Państwo, ponad miesiąc temu ostatnio gościła u nas pani profesor i w tej audycji podjęliśmy wówczas temat rozeznawania ortodoksyjności tekstów. Tych tekstów, w których pojawiały się nazwy i terminy chrześcijańskie. I zobaczyliśmy, jak na przykładzie obrazu Boga, także Ducha Świętego i Kościoła można przetestować tekst, posługując się właśnie wyznaniem wiary. Ale zanim przejdziemy dalej, ja bym miała taką gorącą prośbę do pani profesor, ponieważ była mowa zaraz na początku tej poprzedniej audycji o tym, w jaki sposób właśnie można używać credo jako takiego swojego rodzaju testu. Mówiliśmy o takiej pieczęci. Ci radiosłuchacze, którzy słuchali tej audycji, pewnie pamiętają, ale jest to dosyć istotne, dlatego bym prosiła może dla tych, którzy po raz pierwszy dzisiaj będą naszą audycję słuchać, aby po prostu w takiej pigułeczce przypomnieć pani profesor. Bardzo bym prosiła, tak?
Tak, dziękuję. I zaczęłabym od tego, że credo jest nazywane jeszcze symbolem wiary. I tutaj coś, co jest wiele mówiące, wiele znaczące, jest to, że symbol pochodzi od greckiego słowa symbolon, które oznaczało połowę przełamanego przedmiotu, na przykład pieczęci, którą przedstawiano jako znak rozpoznawczy. Jeden ktoś miał jedną część, drugi miał drugą część i przy spotkaniu przełamane części składano ze sobą, by sprawdzić tożsamość tego, kto przyniósł drugą połowę. I w tym sensie symbol wiary jest znakiem rozpoznawczym dla ortodoksyjności, dla prawd wiary, prawdziwości i takim znakiem jedności między wierzącymi. My za każdym razem, kiedy odmawiamy credo, tak jakby nawzajem ze sobą przykładamy połowę pieczęci i tym samym pokazujemy, że do tego samego, do tej samej wiary się przyznajemy, tą samą wiarę wyznajemy. I w tym sensie rzeczywiście credo może służyć, symbol wiary, jako najkrótszy, a jednocześnie najpełniejszy wykład nauki chrześcijańskiej, może służyć nam do tego, żeby się orientować, kiedy spotykamy się z jakimś tekstem, w którym występują chrześcijańskie terminy, słowa pochodzące z nauki chrześcijańskiej, czy rzeczywiście one mają taką samą treść, jaką im nadaje wiara chrześcijańska, czy też jest użyte tylko zewnętrznie słowo, a treść, którą w to słowo włożono, jest inna.
Pani profesor, w poprzedniej audycji nie zdążyłyśmy dotknąć treści właściwie najważniejszej dla naszej wiary, mianowicie prawd dotyczących samego Jezusa Chrystusa, prawda?
Tak, rzeczywiście warto je osobną uwagę im poświęcić i ponieważ poza wszystkim innym nieprzypadkowo w literaturze, która przywdziewa chrześcijańskie szaty językowe, najczęściej fałszowane są treści dotyczące drugiej osoby Trójcy Świętej, czyli Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. I tu znowu, tak jak poprzednio mówiłam, tak mimo, że credo pochodzi z czasów bardzo oddalonych, ono i w tej swojej funkcji sprawdzania prawd wiary nie traci na aktualności, bo mapa duchowa dzisiejszego świata nie różni się bardzo od tej z początków chrześcijaństwa. I podobnie jak wtedy, chrześcijański gnostycyzm, używając terminów doktryny chrześcijańskiej, wypowiadał treści niechrześcijańskie, tak i dziś czyni neognoza i wprowadza do swoich tekstów, tego samego zresztą, tego samego typu treści, zwłaszcza jeśli chodzi o Jezusa Chrystusa.
No właśnie. I co w tym przypadku, co w tym wypadku pokazuje nam właśnie to credo, to wyznanie wiary?
No, bardzo wymowna jest tutaj historia rozwoju symbolu naszej wiary i zwłaszcza ciekawe wskazówki dostarcza lektura tych artykułów, tych wersetów mówiących o Jezusie Chrystusie, czyli drugi, trzeci i czwarty artykuł wyznań wiary, które zostały rozbudowane po soborach z IV-V wieku, kiedy było dużo herezji dotyczących właśnie boskości i człowieczeństwa Jezusa Chrystusa, Jego synostwa Bożego i tak dalej. I jeśli porównamy ze składem apostolskim, który jest dosyć krótki, zobaczymy, że one zostały te poszerzone, dalsze, następne symbole wyznania wiary, właśnie o treści doprecyzowujące, konkretyzujące, wyjaśniające właśnie naukę chrześcijańską, właśnie w odpowiedzi na twierdzenia nauk heretyckich.
Mhm. Dobrze, a mogłaby nam pani pokazać, jak to wyglądało na przykładzie?
Na przykład,
jakimś konkretnym takim.
No tak, 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 oczywiście tak. Na przykład mamy w składzie apostolskim, czyli ten, który odmawiamy na przykład rozpoczynając różaniec czy koronkę do miłosierdzia, tam mamy tak, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I drugi artykuł, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Bardzo krótko. Natomiast w IV wieku to, co zostało sformułowane już i co mamy w kredo nicejsko-konstantynopolitańskie, które odmawiamy w niedzielę albo w uroczystościach, mamy tak, że w jednego i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało, On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba. Czyli widzimy, że to jest bardzo rozszerzone o treści, które właśnie tłumaczą, niejako konkretyzują, wyjaśniają treść tego właśnie, tego krótkiego sformułowania Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Pana naszego. Albo na przykład mamy w trzecim artykule składu apostolskiego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Krótko. Natomiast wyznanie wiary późniejsze dodaje nam i stał się człowiekiem, co właśnie podkreśla, bardzo mocno akcentuje prawdziwe człowieczeństwo. Tutaj specjalnie to akcentuje. Albo powiedzmy umęczon za nas pod Poncjuszem Piłatem, czyli sens jego ofiary, która przez herezję też była podważana. I tak dalej.
I tak dalej.
Tak.
Dobrze. Pani profesor, co można by wywnioskować z takich sformułowań zawartych właśnie w credo, a odpowiadających na pytania, czym jest i czym nie jest to dane podstawowe dla wiary twierdzenie dotyczące samego Pana Jezusa Chrystusa?
Tak. I teraz jeśli właśnie już wyjdziemy od sformułowania tego uroczystego credo niceo-konstantynopolitańskiego, możemy tak jak poprzednio co do innych ważnych treści spróbować zdać sobie sprawę, wywnioskować, co z tego wynika na plus, że tak powiem pozytywnie, jakie prawdy z tego wynikają, a co na przykład możemy spotkać w tych tekstach, które tylko posługują się frazeologią chrześcijańską, a treści chrześcijańskiej nie mają. I tak w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Co to znaczy? Znaczy, że Jezus jest Chrystusem, czyli Mesjaszem posłanym przez Boga i nie jest na przykład tylko jedynie osobą historyczną, jakimś tam mądrym człowiekiem,
myślicielem mędrcem, jakimś, tak?
Myślicielem, no. Guru. Poza tym, jedynym Chrystusem jest Jezus, wynika dla nas z tego sformułowania, wbrew temu, co będzie nam wmawiać znakomita większość tekstów neognostyckich i tekstów New Age'u, że Chrystus jest tylko czymś bezosobowym i uniwersalnym, to jest tylko rola, której wcieleniami mogą być różni ludzie. Mhm. I nawet możemy spotkać w tekstach neognozy coś takiego jak Jezusy i Chrystusy. Mhm. Czyli już to przeszło do ma liczbę mnogą, stało się rzeczownikiem pospolitym, bo wiele jest tych, którzy mogą być Chrystusami. Mhm. Tak? Niekiedy nawet autor takich tekstów neognostyckich poprzez tekst w sposób niejawny wręcz identyfikuje się, że to on jest tym Chrystusem. Tak mamy w przypadku na przykład Sati Sai Baby. Dalej, w drugim artykule mamy tak. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Jakie są dla nas pozytywne wnioski, można powiedzieć, co do nauki naszej wiary? Bóg prawdziwie i w całości przyjął ludzką naturę. Miał ludzki rozum i wolę, a nie tak, jak na przykład możemy spotkać w literaturze, że ciało jest tylko zewnętrznością, jest tylko pozorem, że wcielenie jest czymś w rodzaju reinkarnacji. Dlatego też możliwe są kolejne wcielenia, tak? Że jest to jakaś emanacja bóstwa, jest jakimś rodzajem podmiotu osobowego. Nie właśnie. On jest tak jak każdy z nas, prawdziwie człowiekiem, czyli ma tą jednością ciała i duszy, którą każdy z nas ma i która definiuje człowieka. To nie jest ciało, nie jest tylko opakowaniem, jakąś tam zewnętrznością. Dalej z tego zapisu, z tego artykułu wynika dla nas też, że też Maria jest historyczną osobą, która fizycznie zrodziła Jezusa Chrystusa. Nie jest tak jak Matka Boża, nie jest tak jak możemy spotkać, począwszy od starożytnego gnostycyzmu, aż po dzisiejszą neognozę, nie jest funkcją, rolą, czy jakimś tam symbolem, albo też tak jak w nowszych tekstach możemy spotkać, że ona jest uosobieniem kobiecości. Nie, to nie jest abstrakcja, to jest żywa, historycznie istniejąca kobieta i zresztą badania archeologiczne to dowodzą, która fizycznie zrodziła człowieka i Boga zarazem, Jezusa Chrystusa. I ona jest Matką Boga. To była jedna z dawnych kontrowersji, o którą Kościół walczył u samego początku, że ona jest prawdziwie Teotokos, Matką Boga. I nie jest matką w sensie metaforycznym właśnie, tylko realnym.
Rzeczywistą.
Tak. Mm-hmm. Nie jest ziemią, wodą, nie jest kobiecym bóstwem, tak jak będą twierdzić autorzy chrystianizującej neognozy, albo też nie jest kobiecym obliczem Boga, bo takie coś też możemy spotkać.
Ja myślę, pani profesor, że takie niektóre sformułowania w tych takich nowych tekstach neognozy w literaturze, one mogą często mylić, chociażby mogą uwodzić takimi ładnymi sformułowaniami, prawda?
Tak.
Jak na przykład uosobienie kobiecości. No tak, piękne, tak, prawda? No, tak. No to się dobrze słucha.
W dobie feminizmu poza tym to jest bardzo
i to jest też niebezpieczna,
chwytliwe.
Prawda?
Tak,
kwestia.
Tak. Myśmy się... To jest też związane z tym, że żyjemy w czasach, można powiedzieć, metaforycznych. Ogromna metaforyka jest w tekstach, w obrazach, we wszystkim. I to są naprawdę... Co do rzeczy abstrakcyjnych, my nie chcemy, znaczy inaczej, coraz trudniej jest nam w takim świecie przyjąć, że wiara jest samą prawdziwą rzeczywistością, tak jak jest prawdziwa rzeczywistość fizyczna, na którą wokół siebie obserwujemy. I dlatego łatwo wpadamy w pokusę takich metaforycznych, symbolicznych interpretacji tego, co jest komunikatem o rzeczywistości, tak na dobrą sprawę.
Ja myślę, że to jest też, tak wejdę pani w słowo jeszcze, bardzo istotna kwestia. Właśnie już kilkakrotnie mówiłyśmy o tym, że sporo jest tej literatury takiej zaśmiecającej istoty naszej wiary i dlatego staramy się pokazywać w tych naszych audycjach rodzicom, osobom, które mają wpływ na wychowanie dzieci, w jaki sposób należy odróżnić to, co jest prawdą, od tego, co jest zakłamaniem i fałszem w literaturze,
tak,
prawda?
Tak, tak. Naprawdę trzeba rozeznawać, zanim coś zaproponuję swojemu dziecku, zanim nawet ja sam zacznę się karmić tymi treściami, muszę bardzo uważnie patrzeć. I w tym sensie właśnie Kościół nas uposażył, można powiedzieć, tym wyznaniem wiary.
To jest takie zobowiązanie, więc dalej realizując, idąc krok dalej, pani profesor, w credo, co jeszcze by pani chciała dopowiedzieć?
Ja chcę powiedzieć jeszcze i takie coś, że ważne jest zwracanie, znaczy istotne jest nie tylko to, co jest powiedziane w tych tekstach, ubranych w szatach chrześcijańskich, jak wilk w owczej skórze. Ale też istotne jest to, co nigdy się w tych tekstach nie pojawia. I tutaj dosyć sporo obserwowałam i badałam takie teksty. I to, co jest, rzuca się po prostu w oczy, że u żadnego z tych autorów nie pojawią się, kiedy mowa o Bogu i Jezusie Chrystusie, takie właśnie sformułowania obecne w literaturze i w credo, jak jeden Pan, współistotny Ojcu, prawdziwy człowiek, współistotny nam co do człowieczeństwa, jedna osoba, nie można go dzielić na dwie osoby. To są wszystko zapisy właśnie z soborów i z różnych wersji credo. I tak jak ci autorzy chętnie używają różnych terminów chrześcijańskich, tak na przykład u nikogo z tych, których badałam, nie pojawiają się takie sformułowania i nieprzypadkowo właśnie. To jest zupełnie też nieprzypadkowe przemilczenie.
Pani profesor, patrzę na zegar. Niewiele czasu już nam zostało. To może jeszcze coś na zakończenie tej pani wypowiedzi dzisiejszej.
No właśnie. To może powiem coś takiego, co było moim doświadczeniem. Kiedy poznałam historię tekstu Wyznania naszej wiary i powodów kształtowania takich, a nie innych sformułowań w nim, o których właśnie mówiłam, uświadomiłam sobie, że credo zostało nam dane nie po to, żeby je mechanicznie odrecytować na mszy niedzielnej, lecz jako mocną i niezawodną pomoc w zachowaniu prawdziwej wiary we wszelkich zawirowaniach
życiowych naszych.
I tekstowych, życiowych, kulturowych. I warto po tą pomoc sięgać i używać w dobrym wyborze strawy duchowej, którą przyjmujemy.
Drodzy Państwo, a zatem w tej chwili zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej audycji. Ja przypomnę, że dzisiaj gościmy panią profesor doktor habilitowaną Wiarę Małdziewą z Katedry Bałkanistyki naszego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Credo. Takie są rozważania dzisiaj pani profesor wokół prawd wiary i Państwa zapraszamy. Jeśli chcecie się Państwo podzielić, zapytać o coś panią profesor, to bardzo prosimy. Telefony już są dostępne dla Państwa. Dla tych, którzy dzwonią z Polski Północnej, jest to numer 56 655 23 55, a dla tych, którzy dzwonią z południa Polski, jest to numer 56 655 23 55. Czekamy na Państwa telefon. tak słuchamy Radio Maryja.
Ojejku.
Ojejku, dodzwoniła się pani. Kogo witamy?
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam panie obydwie serdecznie. Sylwia ze Szczecinka.
No miło nam pani Sylwio. Taka zdyszana pani. Słuchała pani całą audycję?
Tak, słucham całą audycję. Bardzo się cieszę, że jest naszego kreda, w co wierzymy i na czym się opieramy. I chciałam powiedzieć, że rozważając treści, czy to w krótkim, czy w tym, który jest w czasie mszy świętej, zgadzam się ze wszystkimi decyzjami, które wcześniej zostały podjęte przez naszych ojców Kościoła, co do używania tych obu form, bo niektórzy mają wątpliwości, dlaczego jest krótkie, a potem jest w czasie mszy mamy długie. Ale rozważając na przykład tą pierwszą wersję, krótszą dla nas w modlitwie porannej, powiedzmy, zastanawiałam się, mamy początek bardzo piękny i potem wierzę Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. I od razu mamy umęczon pod Pontskim Piłatem. I tak sobie myślałam, przecież Pan Jezus żyje. A jak był na ziemi z nami, to dokonał wielkiego dzieła. Bo i uzdrawiał ludzi, bo i uświadamiał, że jest Bożym Synem. Bo i podawał cel swojego przyjścia, bo i uczył nas wielkiej miłości, prawda? I założył Kościół. Kościół, którego bramy piekielne nie są w stanie przemóc przez tyle wieków. I tak sobie myślę w mojej modlitwie osobistej. Włączam tutaj pomiędzy. Począł się z Ducha Świętego, urodził z Maryi Panny. I włączam w tym miejscu, przeszedł przez życie dobrze czyniąc. Jako moje szczególne uwielbienie dla
wie
tego,
pani
co nam
pani Sylwio, powstało. Myślę, że to już taka indywidualna modlitwa, taka osobista serca, ale no myślę, że to nie obowiązuje, na pewno nie obowiązuje tutaj nas słuchaczy. Dziękujemy pani za pani tę refleksję, za pani spostrzeżenia. Mamy drugi telefon, bardzo proszę. Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Mówi Elżbieta z południa Polski.
Witamy panią, pani Elu.
Tak, i ja mam takie pytanie, ponieważ mnie coś takiego podczas modlitwy nurtowało i do pani profesor mam takie pytanie. Ponieważ w kredo mówimy, że wierzymy w Stworzyciela nieba i ziemi, a oprócz nieba i ziemi jest jeszcze cały wszechświat. I tu jest moje pytanie. Może przechodzę na odbiór. Bogiem wszystkiego dobrze.
Pani Elżbieto, oddaję głos pani profesor.
No i tutaj właśnie, i tutaj kredo niceo-konstantynopolitańskie ma szerszą treść, bo poza tym, że mówimy, że Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, mamy jeszcze wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Czyli to de facto obejmuje wszystko, cokolwiek istnieje. Nie tylko niebo i ziemia, tylko wszystkie duchy, anioły i tak dalej. Więc nie ma tutaj braku. Wszystko zostało ujęte. Ciekawe jest to, że z tego właśnie artykułu wolno nam wnioskować, że świat stworzony jest jako uporządkowany i dobry w pierwotnej harmonii, że istnieją istoty duchowe, niecielesne, osobowe i nieśmiertelne, które są stworzone, tak? Wbrew temu, co na przykład możemy spotkać w tej literaturze, o której mówię, że to są nieosobowe jakieś siły, jakieś abstrakcyjne dobro i zło. Także tutaj też jest co wnioskować, ale naprawdę nasze kredo ujmuje i to. Tak, nie ma się co martwić, wszystko jest tutaj.
Pani profesor, a ja mam takie jeszcze pytanie. Co jeszcze podpowiada nam ten symbol wiary, który na podobieństwo tej przełamanej pieczęci, o której pani mówiła na początku audycji, przypominała pani, jakie było to greckie symbolon, tak? Mhm. Można przykładać do tekstu, by sprawdzić tożsamość, czy ten tekst jest drugą połową pieczęci, czy mówi o tych samych prawdach wiary, czy też nie.
No jak już wspominałam, to możemy patrzeć właśnie, co jest powiedziane, co jest zawarte i tak jak w przypadku tego pytania właśnie odnajdujemy tam odpowiedź, ale też warto zwracać uwagę na to, co nie jest powiedziane, co jest zawsze przemilczane. Zawsze przemilczane. Mhm. To jest tutaj rzeczywiście istotne.
Aha, czyli trzeba głębiej jakby czytać, tak? Głębiej czytać.
Tak, tak. Mhm. I my się poddajemy tym błędnym przekazom dzięki temu, że współczesny człowiek jest skłonny do swojego rodzaju nominalizmu, do podejścia nominalnego, czyli do przyjęcia, jak słyszy jakieś słowo, to on przyjmuje go w takim znaczeniu, jak ją wyobraża sobie, że ono ma, bez sprawdzania, bez poddania.
Pani profesor, mamy jeszcze telefon. Odbierzemy ten telefon. Bardzo proszę. Radio Maryja.
Halo.
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna z Dzieciolińskim. Pozdrawiam pani.
Proszę powiedzieć jeszcze raz imię.
Anna z Dzieciolińskim.
A, witamy pani.
Anna. Mhm. Pozdrawiam pani. I dziękuję pani profesor za tak głębokie rozważanie właśnie wyznania naszego kredu. I pani profesor, uważam, że jeżeli byśmy poszczególnie rozważali całość najbardziej doniosłej modlitwy, jako jest Eucharystia, i gdybyśmy w całości poznali to znaczenie, tak jak pani profesor tłumaczy właśnie to kredo, to myślę, że byśmy mieli więcej ludzi zbliżonych do ołtarza i głębsze rozważenie i byśmy nie zaniedbywali właśnie tak tej najpiękniejszej, najbardziej do zbawienia nam potrzebnej mszy świętej, która jest sprawowana na ołtarzu słowa, na ołtarzu Eucharystii. I dziękuję pani profesor za to głębie rozważania i właśnie, żeby ten temat właśnie całej tej Eucharystii, znaczenie tych modlitw było tak rozkładane, tak tłumaczone, to myślę, że by to do świadomości ludzi głębiej dochodziło i by zmieniało osobowość całego człowieka. Dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy pani Aniu. Szczęść Boże. To cóż, będziemy kończyć, tak? No. Pozostaje zatem podziękować pani profesor za podjęcie tego tematu, państwu za uwagę i cóż, zapraszamy na kolejne nasze spotkanie. To będzie na początku grudnia, tak? To spotkanie.
Tak, tak.
I będziemy rozważać, może pani uchyli rąbka tajemnicy.
No, to jest przeddzień bardzo pięknego święta maryjnego i tak ja bym chciała właśnie w podobny sposób przedstawić tekst jednej z najstarszych modlitw, mianowicie akatystu do Najświętszej Maryi Panny.
Tak, no więc zapraszamy już w tej chwili na to spotkanie z panią profesor w grudniu. A w tej chwili dziękujemy za uwagę i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Na wieki.